Amen, amen, amen. Kochani, dziękujemy służbie uwielbienia. Mamy następny wykład. Słuchajcie, człowiek, który jest dla mnie przyjacielem, jest dla mnie jak brat. Bardzo, bardzo trudno mi go zapowiedzieć, bo wiecie, bo kiedy zapowiadasz jakiegoś mówcę, to chciałbyś powiedzieć jakieś takie dobre, obiektywne rzeczy najlepiej, coś, co jest jego atutem. Ale ja mam bardzo emocjonalny stosunek do Patryka, do następnego mówcy, Patryka Gregorczyka, bo on jest dla mnie jak brat. Człowiek, który wiele razy mnie wspierał, jest liderem pomocniczym we wspólnocie Metanoia. Kiedy czasem nie daje rady, on jest zaraz po Bogu, a później po mojej żonie. On jest trzecią osobą, która staje obok mnie. I to jest niesamowite, że jest jak brat. Człowiek, który zaraża takim doświadczeniem Boga. Jest mężem Kasi, ojcem Ignasia, jest coachem, jest trenerem, jest też moim współpracownikiem, ale przede wszystkim jest tym, którego Bóg powołał do służby. Powitajcie gorącymi oklaskami Patryka, który będzie się z wami dzielił swoim słowem, swoim czymś.
Ja też cię kocham. To jest cudowne. I cudowne jest doświadczenie, które miałem przed chwilą, takie doświadczenie pierwszego kościoła. Jak ludzie stoją razem, bez względu na to, z jakich miejsc, z jakich kościołów przyszli, jeśli mają tylko jednego ducha, tak jak jednego ducha teraz my tu mamy. Dzieje się wtedy właśnie pierwszy kościół. Tak? Jakieś problemy. Czy da się coś z tym zrobić, żeby było lepiej słychać? W porządku. Okej. Okay. Dobrze. Jednak zmienimy. Okej. Okay. To wiesz.
Nie będziemy go tutaj rozbierać całego.
Tak, a miało być tak profesjonalnie, telewizyjnie. Super, dobra, Bóg nie przestaje nas zaskakiwać. Niesamowite jest doświadczenie pierwszego kościoła. Ja wierzę, że to, co właśnie mamy tutaj, to jest doświadczenie jedności ducha. Amen? Amen. Mamy to doświadczenie, więc nie tylko ja, cieszę się bardzo. Bardzo dużo słów zostało już powiedzianych na tej konferencji. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Jeszcze trochę przed nami, ale chcę się z was spytać, czy się najedliście tym obiadem, co dostaliście? Macie pełne brzuchy? Tak, jest dobrze? Okej. Okay. A czy wasze ciało duchowe, czy ono rośnie na tej konferencji? Rośnie, to jest dobre. Ostatnio byłem właśnie w Uppsali na konferencji, czuję się tam zawsze jak w domu. W Uppsali jest to cudowny kościół Bożych ludzi, wariatów dla Boga, niesamowitych. I tam rozmawiałem z liderem ze wspólnoty Hefsiba i on mówi, ja mówię, słuchaj, tu jest niesamowicie, Bóg odpowiada na moje potrzeby, to tak jakby to wszystko pode mnie było ugrane tutaj. A wiecie, tam jest kilka tysięcy ludzi, nie? Pewnie każdy tak samo myśli. I ja mówię, to jest niesamowite, co tutaj się dzieje. I oni w ogóle nauczają w nurcie, w którym my nauczamy w Metanoi, może niektóre rzeczy słyszeli od nas, czy co? Nie, pewnie nie, bo... Ale i mówię do tego brata, mówię, wiesz co, to jest niesamowite, to tak jakbym miał stół i bym sobie jadł z tego stołu, były niesamowite potrawy. On mówi, nie stary, nie bracie, to jest tak, jakbyśmy mieli taki niesamowity pasznik. Wiecie, pasznik, zwierzęta idą do pasznika i jedzą, nie? Także ja sobie myślę, że mamy tutaj niesamowity pasznik Boży. Do tego, żeby nasze ciała mogły rosnąć, rosnąć i rosnąć. Nie po to, żebyśmy się w pewnym momencie eksplodowali od tego, że tak rośliśmy, ale po to, żebyśmy mogli pójść i światu zanieść to, co mamy w sobie. Amen? Amen. To jest niesamowite. Alleluja. O, już wiecie, o czym będę mówił. Będę mówił o Bożym tsunami. Tsunami to bardzo długie fale morskie wywołane podwodnymi trzęsieniami ziemi, wybuchami podwodnych wulkanów lub uderzeniami meteorytu. Fale te bardzo szybko się rozprzestrzeniają, mają bardzo dużą prędkość, a jak dochodzą do linii brzegowej, tam osiągają od 10 do 50 metrów i więcej. Największa fala tsunami miała wysokość 524 metry. Boże tsunami. I dzisiaj będę mówił o Bożym tsunami, o tym, co się wydarzyło 2000 lat temu, o wielkim, niesamowitym tąpnięciu, o wielkiej erupcji, o tym, co się stało, gdy Jezus przyszedł do nas, dał nam swoje życie i co było w konsekwencji później, co się stało w konsekwencji później dla nas i jak dzięki temu może i wygląda życie wielu z nas. Amen. Więc tak pokrótce, 2000 lat temu Jezus przychodzi na świat, wybiera uczniów, wybiera zwyczajnych ludzi, takich jak ja, takich jak ty. Piotr niczym się nie wyróżniał, zwykły człowiek, mnóstwo problemów. On po prostu powiedział Bogu tak, tak samo wybrał mnie, zwykłego chłopaka z Międzyrzeca Podlaskiego. Za dobrych ocen nie miałem, w niczym się nie wybijałem, a stawia mnie w takich miejscach, że aż sam się boję. I też tutaj, przed tym jak przyszłem do was, też miałem bardzo dużą tremę. Myślę sobie, tyle ludzi. I co ja dla nich powiem? Stawia mnie w takie rzeczy zwykłego chłopaka z małej miejscowości. Tak jest, tak samo Bóg wybiera ciebie, zwykłego człowieka, zwykłą kobietę do tego, żebyś mogła zrobić wielkie rzeczy dla Niego. Amen. 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 I Bóg bierze tych zwykłych ludzi, jak bierze Piotra i zaczyna czynić ich uczniami. Zaczyna im mówić, słuchajcie chłopaki, to będzie tak. Dokładnie to będzie w ten sposób, że musicie być uważni na innych. Musicie dać im jeść, bo oni jak przyszło im ileś tysięcy, to oni chcieli im powiedzieć, idźcie sobie do sklepu, kupcie sobie co chcecie, bo my nie mamy dla was jedzenia. Nie? A Jezus mówi, nie. Bądźcie uważni, bądźcie troskliwi, zatroszczcie się o tych, którzy tutaj są. Poświęćcie dla nich uwagę. I Jezus uczniów z wszystkiego tego uczył. Jezus uczył ich, jak rozmnażać pokarm, jak czynić cuda, jak się modlić, jak być z innymi ludźmi, jak płacić podatki. Wszystkiego ich uczył, byli Jego uczniami. Ale w pewnym momencie Jezus bardzo dokładnie wiedział, po co tu przyszedł, nie po to, żeby z chłopakami posiedzieć i porobić różne rzeczy, ale po to, żeby oddać swoje życie. Po to, bo dokładnie wiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć i każdy ty, ja i każdy człowiek na świecie jest grzeszny. Amen? Amen. I on dokładnie wiedział, żebyśmy my mieli wolność, on musiał oddać swoje życie, pójść na krzyż, żeby ten plan zbawienia, który ma dla świata, żeby mógł pójść dalej. Więc Jezus umiera i zmartwychwstały Jezus w Marka 16:15 czytamy, powiedział do uczniów, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wszelkiemu stworzeniu, idźcie na cały świat. I dalej w Dziejach 1:8 czytamy, a gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce świata. Więc Jezus oddaje nasze życie po to, żeby później, żebyśmy my mogli być wolni i po to, żebyśmy my poszli, więc wykonali pewien ruch, poszli na cały świat i byli Jego świadkami na całym świecie. Więc mamy tu trzy rzeczy. Po pierwsze, spotkanie Boga. Każdy człowiek kiedyś spotkał Boga. Spotkałeś Boga w swoim życiu? Kto podniósł? Podnieście rękę. Kto spotkał Boga? W jakiś sposób? Nawróciliście się, doświadczyliście. Super, aleluja. Wszyscy albo prawie wszyscy. Tak? Później to jest fundament w ogóle ucznia Chrystusa. Więc po pierwsze spotkanie Boga. Po drugie otrzymanie Ducha Świętego. Często czytamy w Ewangelii, czytamy w Piśmie Świętym, że ludzie mają ogłoszoną Ewangelię. Ludzie mają ogłoszoną Ewangelię, za chwilę otrzymują Ducha Świętego. Wskutek tego, że uwierzyli. To jest naturalna konsekwencja tego, że uwierzyłem. Otrzymuje Ducha Świętego. Więc każdy człowiek, który spotyka Boga, oddaje swoje życie Bogu, otrzymuje moc Ducha Świętego. I następną konsekwencją otrzymania Ducha Świętego jest to, że stajesz się świadkiem. Bo w Dziejach 1:8 czytam, a gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Amen. I będziecie moimi świadkami. Się zastanawiam, o co chodzi z tymi świadkami? Czemu akurat świadkami, a nie rybakami, a nie jakimiś innymi mędrcami, liderami, pasterzami. Mamy dużo takich różnych pięknych zwrotów, nie? Zobaczyłem, jaka jest definicja słowa świadek. Świadek to osoba powołana przez organ prowadzący postępowanie do złożenia zeznań. Świadek jest źródłem dowodowym. Świadek, osoba powołana przez organ do złożenia zeznań. Więc Bóg powołuje ciebie. Bóg powołuje mnie i każdego żyjącego po to, abyśmy w swoim życiu, swoim postępowaniem, tym, co będziemy robić, poświadczali, składając zeznania o tym, że to, co się stało 2000 lat temu, jest prawdą. Każdy człowiek, który kiedykolwiek spotkał Jezusa na swojej drodze, jest powołany do tego, żeby był świadkiem. Nie ma innej możliwości. No chyba, że dzieje 1:8 wytniemy. Ale nie radziłbym, żeby wycinać cokolwiek z Pisma Świętego. Okay? Jest wspaniale, gdy ty w swoim życiu znajdujesz jakiegoś świadka, gdy ty spotykasz w swoim życiu kogoś, kto jest świadkiem. Ja w swoim życiu spotkałem takiego człowieka przez pewien czas tułałem się i szukałem rozwiązania na swoje problemy. Miałem wrażenie, że kręcę się w koło, że podejmuję różne decyzje, że podejmuję różne rzeczy nowe, inicjatywy i nie mogę ruszyć dalej. Mijał rok, następny, a ja miałem poczucie, że ciągle kręcę się w koło. Byli różni ludzie wokół mnie. Niestety nie było przebudzonych chrześcijan takich jak wy, którzy powiedzieliby mi, w Bogu to możesz przejść. Ale był pewien człowiek, siedzi tutaj na sali, ma na imię Krzysiek. Krzysiek opowiadał mi o tym, jaki jest Bóg. Jeden z wielu chrześcijan, którzy byli w koło. On opowiadał mi o tym, że Bóg zmienił jego życie, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg odpowiada na potrzeby, że Bóg może być odpowiedzią dla tego, co jest w moim życiu. Ja zacząłem słuchać Krzyśka. W tamtym momencie byłem też tak mocno załamany, ponieważ rozstałem się z dziewczyną. Taka długie były perypetie tego. W każdym bądź razie doprowadziłem swoje życie do miejsca, gdzie chciałem popełnić samobójstwo. I Krzysiek mówił mi o modlitwie wstawienniczej. Ja poprosiłem moją mamę, która jest charyzmatyczką, żeby zorganizowała takie miejsce modlitwy wstawienniczej. Ona zorganizowała 3 kobiety, modliły się wtedy za mnie, położyły na mnie ręce i zaczęły się modlić i powiedziały: widzimy młodego człowieka, który jest spętany łańcuchami, spętany kłódkami. To wszystko jest szare, smutne, przygnębiające. Ten obraz jest taki czarno-biały, szary, smutny. I ten człowiek, wyraz twarzy tego człowieka jest smutny. Ja sobie pomyślałem, okej, fajnie, ale czemu mi o tym mówicie? A one jakby słyszały w ogóle mój głos, moją myśl. Powiedziały, a mówimy to ci dlatego, że ten człowiek to ty. I Bóg widzi, w jakim jesteś teraz stanie. I On może stać się odpowiedzią i On może przyjść i może zerwać te kajdany, może zerwać te łańcuchy, może odmienić twoje życie. Ja sobie pomyślałem wtedy, okej, długo się zastanawiałem, może z minutę to trwało, jakoś mi się dłużyło. I chociaż wiedziałem, że albo zmiana, którą przyniesie mi Bóg, albo miejsce, które wybrałem, że skoczę ze skarpy nad oceanem w Biarritz i wtedy fala szybko pozamiata mnie i nie będę musiał cierpieć, albo jedno, albo drugie. I powiedziałem Bogu tak, powiedziałem: Boże, przyjdź, uwolnij mnie, jesteś Bogiem, jesteś Królem, nie ma innego na tym świecie. I wiecie co, te kobiety później miały wiele obrazów. Jeden z obrazów, który miały, to obraz małego chłopca, który siedzi u swojego ojca na kolanach. Świeci słońce, jest fajnie, ten chłopak jest uśmiechnięty, jest szczęśliwy. I mi powiedzieli, że to jest Bóg Ojciec, który trzyma mnie na kolanach. Amen? Amen. Bóg rozwiązuje kajdany. Ja wróciłem wtedy do Niemiec, bo mieszkałem w Niemczech i okazało się, że przestałem mieć nałogi, które miałem, przestałem mieć problemy z pornografią, przestałem mieć problemy wtedy z uzależnieniami, z uzależnieniem od papierosów. Kilka lat próbowałem rzucić papierosy. Nie wiem, dlaczego to był dla mnie taki straszny problem, ale gdy Gdy Bóg przyszedł, to, co było problemem, zostało rozwiązane w mgnieniu oka. W moim życiu tak było. I zacząłem jakby żyć, chodzić, kroczyć na nowo. Wcześniej miałem poczucie, że wszystko kręci się w koło, a teraz miałem poczucie, jakbym szedł dalej, dalej i dalej. To, co było niemożliwe dla nikogo w świecie, dla Boga stało się możliwe. Tylko dlatego, że stanął na mojej drodze pewien świadek, który był posłuszny Pismu Świętemu i świadczył o tym, jaki jest Bóg. Amen? Ale, amen. I ci ludzie... którzy modlili się za mnie... Muszę się napić, bo mi zaschło. Ci ludzie, którzy modlili się za mnie w tamtym czasie, oni też byli świadkami, bo oni mieli obraz, który Bóg poświadczył cudem, który był w moim życiu. Oni mieli obraz młodego chłopaka, który ma zerwane kajdany. I okazało się, że później że rzeczywiście w moim życiu zostały zerwane kajdany. Bo następną rzeczą, która jest po tym, jak ty jesteś świadkiem, to jest to, że Bóg po tych, którzy są świadkami i słowa swoich świadków poświadcza swoimi znakami i cudami. Jeśli ty idziesz i mówisz i świadczysz o Bogu, to On zrobi cud, żeby poświadczyć, że to, co mówisz, jest prawdą. Bo Jemu zależy na swoich świadkach. To tak, jakby ktoś cię wezwał do sądu i chciałby cię przesłuchiwać. Jemu zależy na tym, żebyś ty był wiarygodny w świecie. Więc co? Więc zrobi cud po to, żeby przystawić stempel i powiedzieć, tak, to jest prawda, co ten człowiek mówi o tym. To rzeczywiście jest prawda. Ja jestem Bogiem i nie ma innego. I przede mną zegnie się każde kolano. I jak to będziesz mówić, że Jezus jest Bogiem i że przed Nim się zegnie każde kolano, to On postawi swój stempel i zobaczysz cuda w swoim życiu i zobaczysz, jak ludzie zostają uzdrawiani, jak ludzie odzyskują wzrok, jak ludzie, ci, którzy są głusi, odzyskują słuch. Jak ci, którzy nie mają nadziei, łapią tę nadzieję i widzą nową perspektywę, chociaż jej nie było i po ludzku nie może tam być. Taki jest Bóg. Wiecie, co chcę wam dla was powiedzieć? Żeby być świadkiem, to ty nie musisz mieć skończonego nie wiadomo jakich studiów. Żeby być świadkiem, to ty nie musisz czekać 3 lat i zdobyć czarnego pasa w sztuce walki chrześcijańskiej, czy tam w jakiejś tam swojej denominacji, której jesteś, czy w kościele, w którym jesteś. Nie musisz stać się liderem, pasterzem, nie wiadomo kim. To w ogóle nie o to chodzi. Co ty musisz mieć? Ty musisz spotkać Boga, wziąć Ducha Świętego i zacząć mówić ludziom o Nim. Tylko tyle. Amen? Amen. Nie potrzebujesz stażu, nie potrzebujesz na to czekać. Jak ja tylko się nawróciłem, jakiś może rok, może półtorej po moim nawróceniu, pojechałem z kolegą Marcinem na Slot Art Festival. I tam byliśmy w takiej pomocy drogowej. To jest taka grupa ludzi, która modli się, pomaga modlitwą wstawienniczą ludziom, którzy uczestniczą w festiwalu. Co my zrobiliśmy? Zajechaliśmy na pole namiotowe, Slot Art Festival i okazało się, że na tym polu, gdzie mamy rozstawić swój namiot, jest bardzo dużo kwiatów, na które Marcin jest uczulony, a był astmatykiem. I mówi, stary, pozamiatane. Nie ma możliwości, żeby mógł służyć na Slot Art Festival. Co my zrobiliśmy? Chociaż byliśmy młodzi w wierze, ale byliśmy bardzo odważni. Byliśmy nawróconymi ludźmi w Bogu. Usiedliśmy wtedy i powiedzieliśmy, Panie, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Wierzymy, że Ty jesteś mocniejszy niż alergia, jesteś mocniejszy niż wszystko, co my mamy. Przyjdź w imię Jezusa Chrystusa, niech ta alergia odejdzie. Modliliśmy się mniej więcej tymi słowami, to było parę lat temu, nie jestem w stanie tego dokładnie przytoczyć, ale taki wydźwięk był tych słów. Marcin, on miał takie jakieś urządzonko, które musiał potrzepać i w zie wybrał jakieś substancji na tą chorobę. On ani razu tego urządzenia nie użył na tym slocie. Czyż to nie jest wspaniałe? Amen. Czyż to nie jest wspaniałe? Byliśmy szczeniakami w wierze. Nie byliśmy wytrawnymi mówcami, nie wiadomo z jakich kościołów, nie wiadomo z jakim sprzętem, czy nie wiadomo jakimi finansami. Niewiele wiedziałem o Bogu, ale wiedziałem, że w Jego ranach jest moje zdrowie. I wiedziałem, że jak ja będę świadczył, to On się pod tym podpisze. I tak też zrobiłem. Otwórzmy Dzieje Apostolskie na 3 rozdziale. Kto ma Słowo Boże, niech otworzy Słowo Boże. Trzeci rozdział. To jest taki obszerny kawałek. Ja chcę go przeczytać, ponieważ wielu z was nie ma tego Słowa Bożego przy sobie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Na nim chcę wam pokazać, jak to działało w pierwszym kościele. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni, Dzieje Apostolskie 3:1-16. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwie o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną. A wstępujących do świątyni prosił o ją, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy się mu, powiedział: spójrz na nas. A on popatrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to daję ci. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się, stanął na nogach i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga, a cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy pięknej bramie świątyni, aby żebrać. I ogarniało ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu i dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, wsławił swego sługę Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wy prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Już się zgubiłem, no. Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Już wiem, dlaczego się zgubiłem w tym miejscu. Właśnie dlatego, że to podkreślić, że oni byli tego świadkami i dawali w tym miejscu właśnie świadectwo. I przez wiarę w Jego imię, temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przewróciło siły. Wiara wzbudzona przez Niego dała Mu tę pełnię sił, który wszystko widzicie. Wiesz, oni nie zagarnęli sobie tej historii całej i powiedzieli: o tak, to dzięki nam rzeczywiście. Bo wiecie, tamci ludzie chcieli zaraz z nich zrobić bogów. Jacy jesteście niesamowici, że coś takiego się stało. Oni co mieli? Oni, Piotr i Jan, wiedzieli jedną z najważniejszych rzeczy. Wiedzieli, że w imieniu Jezusa i w imię Jezusa wszystko jest możliwe. Znali i wiedzieli, jaka jest moc działania Ducha Świętego. Znali i wiedzieli, jaka jest moc działania imienia Jezus. I choć nic nie mieli, dali dla tego człowieka najcenniejszy dar, jaki mógł dostać. Tak, że wszyscy, którzy tam byli, byli zdumieni. Wiesz, nie wiem, w jakim ty jesteś miejscu. Czy twoje świadectwo, czy twoje świadczenie, ono jest takie wyraziste? Czy rzeczywiście tak działasz? Czy być może jest tego, masz poczucie za mało? Być może jest dużo, a chciałbyś jeszcze więcej świadczyć? Jest coś niesamowitego w ludziach, którzy spotkali w życiu swoim Boga. Mianowicie to, że spotkałeś w swoim życiu Boga, nie jesteś w stanie nigdy w życiu już tego zapomnieć. To jest trochę tak, jak ze smakiem lodów z dzieciństwa. Ja mam swoje ulubione lody. To będzie wycieczka rodzinna w, w moje lata dzieciństwa. A więc jak byłem małym chłopakiem, to z rodzicami po mszy świętej jeździliśmy do lodziarni. W mojej miejscowości były dwie lodziarni. Jeździliśmy do lodziarni, kupowaliśmy lody i po obiedzie wyciągaliśmy te lody z termosu takiego dużego i jedliśmy sobie całą rodziną te lody. Moje ulubione to waniliowe i do dziś dzień, gdy jestem gdziekolwiek w świecie, czy to w Polsce, czy za granicą, zawsze kupuję jedną gałkę lodów waniliowych. Druga może być jakakolwiek inna, jedna musi zawsze być waniliowa. Prawda, Kasia? Prawda, mówi żona moja. Zawsze jedna gałka, bo zawsze się zastanawiam, czy ten smak lodów będzie chociaż trochę przypominał ten, który miałem w dzieciństwie. I zawsze jak liżę sobie lody waniliowe, gdziekolwiek kupione, sobie przypominam tamten smak z dzieciństwa lodów. Wiesz, to jest tak, i ten smak lodów waniliowych w moim życiu nigdy nie zginie. On już jest na zawsze zapisany w mojej pamięci. To, jeśli ty doświadczyłeś Ducha Świętego, to nigdy nie zginie. Choćbyś nie wiem, jak się pogubił, choćbyś nie wiem, jak dużo się modlił, choćbyś nie wiem jak. Ten smak nigdy nie zginie. To jest niesamowite. Chcę trochę sparafrazować historię człowieka, którego nie znam, nie pamiętam jej dokładnie, ale chcę wam ukazać pewien kontekst tej historii. Spotkałem człowieka w Uppsali teraz na konferencji i on mi opowiadał historię, że on jako mały, jako młody człowiek, on chodził do kościoła, uczęszczał, chodził na modlitwę do kościoła, modlił się do Boga, poznawał Boga takim, jakim on jest, ale w pewnym momencie, w wieku dorastania, zaczął, mówi, że miał nadprodukcję swoich myśli i głowy i intelektu i zaczął poszukiwać Boga w różnych innych religiach. I tak doszedł do buddyzmu, zaczął poszukiwać w buddyzmie i w pewnym momencie wyjechał do Indii na takie jakby rekolekcje, żeby zgłębiać tam buddyzm. I mówi, że w pewnym momencie powiedziano mu, wiesz co, żeby dalej zrobić krok, bo jest dużo dalej, ale to musisz oddać swoje życie bóstwom pewnym. Tam oni mu tam przedstawili jakąś tam ofertę, wachlarz. A on mówi, wtedy, w tamtym momencie pomyślałem sobie, o, przypomniałem sobie, że kiedyś w dzieciństwie już swoje życie komuś oddałem. I przypomniał sobie to doświadczenie Boga, które miał z wcześniejszych czasów. Wrócił do Polski. Okazuje się, że później zaczął uczestniczyć w kursie biblijnym organizowanym przez wspólnotę, z której ludzie tutaj są, z Warszawy. Tak się rozpalił, że dzisiaj jest w szkole biblijnej. Pierwszy rok ukończył, zostaje na drugi, tak? Dobrze pamiętam, zostaje na drugi. Niesamowicie jego życie się odmieniło. On mówi, że to świadectwo, które mi opowiadał, on mi opowiadał o tym, że nie da się zmazać tego doświadczenia, które raz w życiu miałeś. Więc jeśli nawet jesteś w miejscu, które ci się nie podoba, jeśli nawet myślisz sobie, chciałbym być w innym, bardziej namaszczonym, chciałbym mniej się modlić w ten sposób, a bardziej na kolanach, tak? To wszystko jest przed tobą i wszystko jest dla ciebie możliwe. Nie da się zmazać doświadczenia, które masz z Bogiem. Nie da się zmazać tego, co przeżyłeś. Tak? Więc jeśli ty świadczysz, to Bóg poświadcza twoje świadczenie swoimi cudami. Cuda mają kilka właściwości i w Dziejach Apostolskich, w 3:1-16, czytając ten werset, możemy doszukać się kilku rzeczy, które robią cuda. Po pierwsze, uzdrowiony się rusza. Dzieje 3:8. Zerwał się i stanął na nogach i chodził i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. Po drugie, całe miasto zostało poruszone. Dzieje apostolskie 3:9. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. Podobno 5 tysięcy mężczyzn tego dnia jeszcze nawróciło się. Tak? Więc mamy dwie rzeczy. Uzdrowiony się rusza i całe miasto jest poruszone. Wiecie, to jest niesamowite. Kilkanaście lat temu pewien człowiek, którego niesamowicie kocham i cenię, Piotr Semper, był posłuszny Bogu i zrobił ewangelizację w technikum. Krzysiek, do technikum chodziłeś? W technikum, zgadza się. I wiecie co, nawrócił się jeden człowiek. Jeden człowiek się nawrócił. Ten jeden człowiek zaczął się ruszać, więc pierwsze po tym, jak się nawrócił, to wracając do domu, ogłosił Ewangelię dziewczyny, którą napotkał w autobusie. Amen? Więc on się zaczął ruszać i zaczął od razu świadczyć. Po drugie, całe miasto zostało poruszone. Zobaczcie, co się dzieje. Jeden człowiek się nawraca. Jeden człowiek przychodzi do Boga. Jeden człowiek dostępuje cudu. Jeden człowiek z całej ewangelizacji, z całego działania, trzydniowe rekolekcje to chyba były, z całego działania jeden człowiek się nawraca i okazuje się, że to jest na tyle spektakularny cud, że dzisiaj ja mogę być jego przyjacielem, mogę się uczyć od niego Boga. Może niektórzy z was czerpią inspirację od tego, jak on czerpie inspirację od innych. Jest poruszeniem dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi, którzy są w Metanoi. Krzysiek wziął służbę, którą Bóg mu dał. Może niełatwo, ale wziął służbę i robi ją najlepiej jak może. I za to chwała Panu. I za to chwała Panu. To jest niesamowite, bo nawrócenie choćby jednego, nawrócenie choćby jakiejś osoby, która była nieznacząca. Sorry Krzysiek, że to powiem, ale byłeś nieznaczącym człowiekiem wtedy. Ale teraz nie wyobrażam sobie, że świat ciebie nie miał. Amen. Bo Bóg zmienia życie. Bo Bóg zmienia życie. Z narkomana w Bożego sługę. Amen. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Nadaje znaczenie. Tak? To, co ja zrobiłem po nawróceniu, to zacząłem opowiadać wszystkim znajomym, których miałem, o tym, jak ja przeżywam Boga. Jest tu Daniel z Anetą. Ja zacząłem im opowiadać, Danielowi i Anecie. Słuchajcie, a u mnie to jest tak i tak dalej. Spotkałem Boga, oni się zaczęli zastanawiać, drapać po głowie, co się stało z Patrykiem, czemu nie pije wódki okazuje się, że Daniel się nawrócił, później się Aneta nawróciła, później nas zaprosili do następnych znajomych, ci znajomi się nawrócili i następni, i oni ogłosili następnym i tak poszła cała fala głoszenia Ewangelii, świadczenia dla ludzi. I to jest Boże tsunami, kiedy Boży świadek idzie, bierze moc Ducha Świętego, wie, co Jezus zrobił na krzyżu, wie, jaka jest moc w imieniu Jezus, idzie i opowiada o swoim doświadczeniu, o tym, jaki jest Bóg, a Bóg poświadcza to cudami, cudami nawrócenia, cudami uzdrowienia, cudami wolności, jakkolwiek nazwiesz te cuda, które będą się działy wtedy, gdy będziesz szedł i głosił. Wiesz, trzecią rzeczą, która się dzieje przez to, że dzieją się cuda, to jest okazja do świadczenia. Właśnie wtedy, kiedy dzieją się cuda, jest niesamowita okazja do tego, żeby głosić. Już nie będę tego czytał, ale to jest tak, że Piotr, on nie przypisał rzeczywiście sobie zasług. On powiedział, tak, to wszystko się działo dzięki temu, że Jezus przyszedł na świat, umarł za nas i on oddał swoje życie i to dzięki jego imieniu ten człowiek dzisiaj chodzi. Amen? Amen. I to jest bardzo dobry sposób na to, żeby głosić Ewangelię. I wiecie, ja uwielbiam w mojej wspólnocie czas świadectw. Mamy na naszym nabożeństwie, mamy taki czas specjalny pod koniec, kiedy jest czas świadectw. Ludzie wchodzą wtedy, na początku się nie mrawie i nie pchają do mikrofonu, a później nie można ich zatrzymać, tak? Tak bardzo mocno idą na ten mikrofon i zaczynają mówić świadectwo. I ostatnio Monika opowiedziała niesamowite świadectwo. Ona pojechała sobie na pierwszą komunię świętą ze swoim narzeczonym i okazało się, że jakoś tak przypadkiem wyszło, że wszystko tak jakoś spłynęło w rozmowie z pewną osobą na Ducha Świętego i na Boga. No i była poruszona, miała jakieś słowa, poznania do tej osoby, zaczęli rozmawiać. Monika mówi, nie wytrzymam, muszę powiedzieć jej Ewangelię. I zaczęła jej głosić Ewangelię, ta dziewczyna się nawróciła, oddała swoje życie Jezusowi. Amen? Cudowne jest. I Monika, jeszcze tam kilka osób zaczęli modlić się z tą dziewczyną. Ona oddała swoje życie. Mam nadzieję, że jej życie będzie się przemieniało coraz dalej. Mój brat, gdy przyjechał do Sosnowca, on spotykał się z ludźmi wierzącymi z naszej wspólnoty i oni chodzili wieczorami po Sosnowcu, rozmawiali, modlili się, wielbili Boga, dzielili się swoim doświadczeniem. My nazywaliśmy ich szwendaki, bo oni się szwendali w nocy, do drugiej w nocy. Alleluja, Pan działa. Cały czas chodzili, wielbili Boga i rozmawiali o Nim, nie? Więc szwendaki, więc pewnego wieczoru dwa szwendaki, Michał i Gerard, Pojechali głosić Ewangelię. Głosili do drugiej w nocy. O drugiej w nocy powiedzieli, a przejedziemy się jeszcze autkiem gdzieś. Więc przyjechali się autem, zaparkowali auto w parku. W parku podeszła do nich policja i mówi, dokumenty prosimy. Chłopaki mówią, ale my nie mamy dokumentów. No i policjanci bardzo jasno im dali do zrozumienia, są dwie możliwości. Albo auto jest kradzione, pełna skóra, elektryka, no super auto. Albo ukradliście dwóch młodych chłopaków, albo macie narkotyki. Zaczęli przeszukiwać ich, auta i wszystko. I Gerard mówi, panowie, nie mam żadnych dokumentów przy sobie. Wszystkie dokumenty, które mam, zostawiłem w domu. Przyjechałem tutaj do brata, przyjechałem tutaj budować wspólnotę. I mówi do niego tak, ja tutaj się posłużę, bo sobie to zapisałem. Jedyny dowód na moją tożsamość to Słowo Boże, które dostałem dzisiaj. Mówi tak do policjanta. Powiedział to chwilę po tym, jak przeszukiwali mu kieszenie, wypadł z jego kieszeni, wypadł zawiniątko i tam była karteczka. I mówi, otworzył karteczkę i czyta Jeremiasza 31:3. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego jestem ci łaskaw. To czyta policjantowi. Noc, druga w nocy. Alleluja. I nie wiem, co ci policjanci sobie pomyśleli, ale powiedzieli tak. Popatrzył jeden policjant na drugiego i mówi, i my jesteśmy wam łaskawi. Alleluja. Proszę jechać do domu. Alleluja, to jest niesamowite. Jak ty głosisz Ewangelię, takie rzeczy się dzieją. Także do drugiej w nocy polecam, a później heja. Asia ostatnio, muszę to powiedzieć, Asia ostatnio pojechała, była wysłana z firmy swojej na Bali, na wycieczkę i poleciała na Bali i okazało się, że tam przypadkiem była dziewczyna, która... Okazało się, że akurat jakoś tak się to wszystko wiły, te ich rozmowy, że one schodziły znowu na Boga. Nie wiem, jak to się dzieje u niektórych ludzi, nie? Gadają, zawsze na tego Boga schodzi, nie? I Asia mówi, tak wszystko schodziło i tak myślę sobie, muszę jej opowiedzieć o Bogu. Zaczęła jej opowiadać o Bogu. Wiecie, co ta dziewczyna zrobiła? Oddała swoje życie Jezusowi na Bali. Amen! Cudownie! To jest niesamowite. To jest niesamowite, więc jeśli ty doświadczyłeś Boga, jeśli wziąłeś Ducha Świętego, to co możesz zrobić, no to jest niesamowita okazja do tego, żebyś świadczył, żebyś mówił ludziom, żebyś głosił Ewangelię. Nieważne, czy jest druga w nocy, tak? Nieważne, czy pojechałeś na Bali i poleciałeś 10 tysięcy kilometrów sobie, żeby sobie odpocząć, nieważne. To jest bardzo dobry moment do tego, żeby głosić Ewangelię. I czwarta rzecz, która się dzieje przez to, że dzieją się cuda pod wpływem tego, że my świadczymy, to jest to, że konsekwencją tego też są prześladowania. Moi drodzy, czas nam ucieka, jeszcze chcę wam kilka rzeczy powiedzieć, dwie, trzy, ale to jest bardzo ważne i to jest to, co Krzysiek powiedział, może nie na to się umawialiście z Bogiem, może nie do takiego chrześcijaństwa się zapisaliście, ale prześladowania są wpisane, trudności są wpisane w nasze życie chrześcijańskie. To jest normalne. Po prostu to się dzieje. I wiecie co? Po prostu my z nich wychodzimy wszystkich. Amen? Amen. I po prostu to też się dzieje. Tak to po prostu wygląda. Być może my kiedyś z Krzyszkiem zaczynaliśmy głosić Ewangelię, rury nam w domu pękały, bo był taki czas, że my skrzykaliśmy razem. Wyjeżdżaliśmy głosić Ewangelię, wracaliśmy, piwnica zalana. Tak? Nieważne, rurę da się naprawić. Być może nie masz finansów, być może jedziesz głosić Ewangelię i jakoś tak się dzieje, że po tym, jak ty głosiłeś Ewangelię, twoje auto zaczyna się psuć i ty nie masz pieniędzy na to i to jest taki natłok problemów i w firmie coś się dzieje, nieważne, tak się dzieje, przejdziemy przez to. Przez tyle rzeczy przeszłeś i przez to przejdziesz. Ja jak patrzę na swoje życie, pierwszy raz, gdy mówiłem o tym, że Bóg uzdrawia, wiecie, co się stało? Chyba jeden czy dwa dni po tym mój syn wylądował w szpitalu. Miał wtedy 2 lata. Odwiedniony wylądował w szpitalu, prawie umarł, ponieważ lekarze nie dopilnowali poziomu tam cukru czy czegoś tam wtedy było. Chwilę po tym, jak ja głosiłem o tym, że w Bożych ranach jest uzdrowienie, powiem wam, nieważne, przez wszystko przejdziemy. Jeśli przez to przeszłem, to przez wszystko przejdę. I jak patrzę na swoje życie, to bardzo dużo jest trudności, bardzo dużo jest różnych prześladowań. Może ktoś zdeprecjonuje cię, może powie, jesteś niefajnym coachem, po mojej konferencji powie, to jest jakieś za bardzo nawiedzone, nie chcemy takich ludzi w biznesie. Nieważne. Nieważne. Bóg i tak się zatroszczy i znajdzie sposób na to, żeby cię pobłogosławić. Amen?
Amen.
Amen. Bo On jest niesamowity. Bracie i siostro, w Dziejach w 4 rozdziale czytamy, widząc odwagę Piotra i Jana w 13 wersecie, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się, rozpoznawali w ich też towarzyszy Chrystusa. Chcę ci powiedzieć, że twoja odwaga i prostota wystarczą, aby to, co robisz dzisiaj, wydało owoc. Twoja odwaga. Zobaczcie. Dzieje 4:13. Widząc odwagę Piotra i Jana. Widząc ich odwagę. A dowiedziawszy się, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Więc widząc ich odwagę, więc twoja odwaga i prostota i Duch Święty wystarczą do tego, by to, co robisz, wydało owoc. Ty myślisz sobie, że jesteś takim może małym robaczkiem, nic nieznaczącym, ale to w ogóle nie jest prawda. Ty jesteś niesamowicie ważny i ważna w Bożym dziele. Bóg zaplanował to bardzo precyzyjnie, żebyś ty tu był, żebyś ty się nawrócił i żebyś wykonał pewną pracę do Niego. Jesteś niezbędny do tego, żeby pewni ludzie mogli usłyszeć Ewangelię. Wiecie, co to nawrócenie, o którym my czytamy, było spektakularne. Wiecie dlaczego? Ponieważ ten człowiek, na początku tego cytatu w 3 rozdziale czytałem, że ten od urodzenia był chory, a później na końcu czytamy, że on w wieku 40 lat, on miał 40 lat, jak on został uzdrowiony. Czyli po pierwsze widzieli go w publicznym miejscu, że on leży, po drugie on tam bardzo długo leżał i wszyscy wiedzieli o tym. Bóg zrobił spektakularny cud po to, żeby wielu mogło zobaczyć. Bracie i siostro, otwórzmy, kto ma Biblię, otwórzmy 29 rozdział Dziejów Apostolskich. Kto ma Biblię, 29 rozdział, proszę. Co tam czytamy?
Nie ma.
Nie ma? Nie, może piszemy, okej. Okay. Słuchajcie, to jest niesamowite. 29 rozdział Dziejów Apostolskich dzieje się teraz. Właśnie tu, właśnie na tej sali. Alleluja. Alleluja. Tak, niesamowite, niesamowite. 29 rozdział Dziejów Apostolskich dzieje się właśnie teraz tutaj, właśnie w twoim sercu, właśnie gdzieś między tymi słowami. To jest niesamowite. Jeśli nie masz tego, a dzieje się to teraz, proszę odwróć się do kogoś, kto siedzi obok ciebie i powiedz, ty i ja piszemy 29 rozdział Dziejów Apostolskich teraz. Aleluja. Jesteś wielki. Ty i ja właśnie teraz piszemy 29 rozdział Dziejów Apostolskich. Właśnie teraz. Bo spotkałeś Jezusa, bo On dał ci swojego ducha i gdy będziesz Jego świadkiem, On poświadczy to, co mówisz, swoimi cudami, swoimi znakami. Amen?
Amen.
Amen. Chcę na koniec powiedzieć wam, wiem, że przedłużyłem, ale jestem uczniem Krzyśka. Aleluja. Aleluja. To, co chcę włożyć do twojego serca coś, co wkładał mi Bóg, gdy pisałem tą konferencję. Bóg pokazał mi fragment z Ezechiela 37:1-14. Nazywa się on Dolina Wyschłych Kości. Ezechiela 37:1-14. Zapiszcie to sobie, jeśli macie coś do notowania. Niech ten fragment mówi do was, bo wierzę, że to dla wielu z was dla wielu z was jest fragment, który będzie pobudzał was do działania w następnym roku. Ezechiela 37, 1, 14. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przyszedł dookoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich, wyschłe kości. Słuchajcie słowa Pana, tak mówi Pan Bóg, oto ja wam daję ducha, po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, abyście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak było mi polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask. I kości jedna do drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało i skóra pokryła je z wierzchu. Ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha. Prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem. Tak jak mi nakazał i duch wstąpił w nich i ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni, wyschły nasze kości, minęła nasza nadzieja. Już po nas. I dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, abyście ożyli i powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam wyrocznia Pana Boga. Wierzę w to, że Izrael potrzebuje proroków. Wierzę w to, że wy jesteście tymi prorokami. Wierzę w to, że ja jestem tym prorokiem. Nie po to, żeby się chlubić, tylko po to, żeby służyć i wziąć się do roboty i pracować dla Boga, żeby wykonywać kolejne kroki w pocie czoła. Nie po to, żeby mieć zaszczyty. Wierzę, że to jest czas, żeby prorokować do Izraela, po to, żeby jego ciała zostały ożywione i po to, żeby jego duch został ożywiony. Niech tak się stanie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Teraz zapraszamy na 10 minut przerwy.